Szczęść Boże, teraz ja chciałem się przywitać. Bardzo mi miło, że Dominikańska Szkoła Wiary zaufała mi po raz kolejny. To dla mnie jest taki miły znak, że ostatnim razem tak do końca nie zawiodłem. Dzisiaj temat, z którym chciałbym się podzielić, nazwałem o mocy imienia Boga. A właściwie chciałbym mówić o tym, że jest moc w tym imieniu, ale nie jest to taka zwykła moc magiczna. I chciałbym też poprowadzić, czy zaprosić do takiej praktyki, która wiąże się z modlitwą w imieniu Jezus. Stąd też chciałbym to spotkanie tak z grubsza podzielić na trzy części. W pierwszej części skupimy się na takim fundamencie. Ten fundament będzie dotyczył Pisma Świętego. I tutaj powiem troszkę o tym, jak to imię Boga funkcjonowało w Starym Testamencie. Podam też troszkę odnośników do Pisma Świętego w Nowym Testamencie. Potem zrobimy po tym fundamencie lekką przerwę i przejdziemy do ojców, szczególnie ojców pustyni i ojców hezychastycznych. I skupimy się trochę na tym, co to jest ta modlitwa w imieniu, albo modlitwa imieniem. Jak oni to praktykowali, do czego to używali i dlaczego na nich ta modlitwa, tak jak na wielu dzisiejszych chrześcijan, oddziaływała w ten sposób, że przemieniała życie. To jest chyba największy owoc mówiący o mocy imienia Boga. Najpierw chciałbym powiedzieć w ogóle o tym, dlaczego mówimy o imieniu Boga. Właściwie od samego początku, jak spojrzymy na historię ludzkości, na historię różnych kultur, we wszystkich narodach sprawa imion Bożych należała do spraw bardzo ważnych. Na przykład Babilończycy nadawali swojemu Bogu Mardukowi, najwyższemu bóstwu, około 50 imion. Te imiona jednak były nadawane przez nich i określały pewien sposób, w jaki oni widzieli tego Boga w stosunku do siebie samego. Podobnie i Kananejczycy i wszystkie inne narody, z którymi miał kontakt Izrael. W przypadku Izraela sprawa jest jednak całkowicie inna. Otóż u Izraelitów Bóg sam zechciał objawić swoje imię. Przedtem, czyli przed tym najważniejszym objawieniem swojego imienia i siebie samego Mojżeszowi, Bóg dla Izraelitów był Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Dlatego też anioł zapytany przez walczącego z nim Jakuba, jakie jest twoje imię, nie chce go zdradzić. Nie chce wyjawić tego, kim jest, że jest posłańcem Bożym. I kulminacja dochodzi na Chorebie, kiedy Bóg objawia Mojżeszowi sam to, kim jest. I jest to imię przedziwne. Jestem, który jestem. Jestem tym, kim jestem. Jestem dla Ciebie tym, kim mam być. Czyli po prostu objawienie imienia Boga, które jest zwróceniem uwagi na czystą obecność. Jeżeli Bóg objawił swoje imię, czyli nie wiąże się to z tym, że to lud nazywa Boga jakimś imieniem, które określałoby sposób, w jaki go widzi w stosunku do siebie samego, ale dostaje to imię w darze, to dla Izraelity oznaczało także, że Bóg chce, żeby był czczony pod tym prawdziwym imieniem, które jest imieniem autentycznym, jak o tym będą zapewniali prorocy, szczególnie prorok Izajasz w rozdziale 43 będzie mówił o tym, że Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie. Ja, Jahwe, tylko ja istnieję, tylko ja jestem. To jest zwrócenie uwagi na tą wyjątkową, jedyną obecność Boga, który chce, żeby też czczono go pod tym imieniem. Imię ma, dlatego imię Izraelitów ma się znajdować na ich ustach. Księga Wyjścia, rozdział 23, werset 13. Tylko tego imienia można wzywać. Jak mówi Księga Wyjścia, 34 rozdział, a Pan Bóg jest zazdrosny o swoje imię. Wzywać imienia Jahwe oznacza także oddawać Bogu cześć i modlić się do Niego. Izraelici modlili się, wykrzykując imię Jahwe, i to jest prorok Izajasz w rozdziale 12, który o tym mówi: powiedzcie w owym dniu, chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Tego imienia się wzywa, psalm 28, przywołuje się tym imieniem Boga na pomoc, psalm 99. I chociaż Bóg powierzał Izraelowi swoje imię, człowiek jednak jest ostrzeżony, to już w Księdze Wyjścia, w rozdziale 20, żeby nie wzywać tego imienia nadaremnie. To znaczy, żeby to imię zostało mu dane do dyspozycji, tak jednak, aby go nie nadużywał. Stąd wiąże się to potem ten problem z tym ciągłym powtarzaniem imienia. Czy to nie jest nadużywanie? W całej tej historii, jak spojrzymy na Stary Testament, zobaczymy, że Bóg niesamowicie utożsamia się ze swoim imieniem. Do tego stopnia, że kiedy mówi o swoim imieniu, mówi o sobie samym. To wiązało się z tą tradycją w Izraelu, która mówiła o tym, żeby w pewnym momencie nie wymawiać w ogóle imienia. Stąd te zastępowanie imienia Jahwe imieniem Elohim czy Adonai. Dalej, imię Boga jest świątynią, w której On sam przebywa. Człowiek znajduje się w imieniu Boga, czy w samym obecności Bożej, kiedy wzywa tego imienia. Imię to po prostu jest obecność Boża bez żadnych dodatków i bez żadnych uściśleń. Jak więc widzimy, w Starym Testamencie imię Boga jest czymś niesamowicie ważnym dla samego rozpoznania swojej relacji z tym Bogiem. To nie jest tylko kwestia nazwania sobie bóstwa. W tym imieniu, które Bóg sam objawia, On w wyraźny sposób mówi, czy wskazuje człowiekowi, w jaki sposób może wejść w komunię z Nim. W jaki sposób ten Bóg staje się Bogiem tego człowieka. W Nowym Testamencie mamy już bardzo wyraźne wskazanie na samą teologię imienia, szczególnie imienia Jezus. Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale 12 będzie prosił o to, żeby imię Ojca było uwielbione. Żeby On uwielbił swoje imię. Zachęca także swoich uczniów, by się modlili o uwielbienie Jego imienia. Bóg czyni to, czyli uwielbia swoje imię, okazując wielką moc, która działa przez Jezusa. Uwielbia wtedy swojego Syna. Możecie to wszystko znaleźć w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 17, 12, także w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 6. I tak jak widzimy w Nowym Testamencie, szczególnie w Dziejach Apostolskich, to imię, które jest wzywane przez apostołów, ma niesamowitą moc. To wzywając imienia Jezus, apostołowie leczą chorych. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, werset 6. Wyrzucają złe duchy. Dzieje Apostolskie, 16-18. Dokonują wszelkiego rodzaju cudów. Dzieje 4-30. Jezus ukazuje się takim, jakim go określa Jego imię. To znaczy jest tym, który ocala, jest tym, który zbawia, jest Bogiem ze swoim narodem. To wszystko najbardziej jest widoczne w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstaje. I największym chyba takim ukazaniem, najpełniejszym ukazaniem mocy imienia Jezus jest hymn z listu do Filipian, z rozdziału 2, hymn o kenozie, czy z listu do Efezjan. Ja tutaj przytoczę go od wersetu 6, żeby wyraźnie wskazać na to, co jest przedmiotem naszego tutaj rozważania. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. To wszystko, co tutaj jest powiedziane w hymnie z listu do Filipian, pokazuje, jak bardzo także Jezus jest utożsamiony ze swoim imieniem. W całych dziejach apostolskich wzywanie imienia Jezusa będzie przyzywaniem Jego obecności. To wiąże się z tym samym. Dlatego też pierwszy kerygmat i w zasadzie warunek przyjęcia chrztu był związany z tym, żeby nie tylko wyznać, że Jezus jest Panem. To wyznanie, że Jezus jest Panem, to wiązało się z tym wyznaniem także imienia. Katechumen mówił, Jezus jest Panem. A święty Paweł zapewnia, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. To wszystko daje się wypowiedzieć tym, co jest także w księdze proroka Izajasza. Jakbyśmy zestawili teraz ten hymn z listu do Filipian z 45 rozdziałem księgi proroka Izajasza, werset 23. Teraz go przytoczę, to zobaczymy, jak bardzo on jest podobny do tego hymnu z listu do Filipian. Przysięgam na siebie samego, z ust moich wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak przede mną zagnie się każde kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie. To wszystko wskazuje na tą samą tradycję objawienia imienia, jaką mamy w przypadku objawienia imienia Boga na chorobie Mojżeszowi. W liście do Rzymian święty Paweł będzie mówił także o pewnym przyjęciu i początku wiary, a także temu, co towarzyszy rozwojowi tej wiary, czyli w tym, że się w tym imieniu przebywa, to imię się wzywa, tym imieniem się jest się obecnym. Rozdział, list do Rzymian, rozdział 10. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Stąd pierwsi chrześcijanie bardzo chętnie uważali się za tych, którzy wzywają imienia Pana. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 9, także w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale można znaleźć wzmianki o tym. Chrześcijanie po prostu nazywają się tymi, którzy wzywają imienia Pańskiego. Dają w ten sposób do zrozumienia, że uznają Jezusa za swojego Pana. I to jest wyznanie kerygmatu, tej podstawowej prawdy wiary. To wyznanie wiary oczywiście składało się przy okazji Chrztu Świętego, który był właśnie także udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Całe nauczanie apostolskie, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich, także w listach świętego Pawła, wszystko koncentruje się wokół przepowiadania imienia. To wszystko nasycone jest wiarą w to, że Pan jest pośród nich, ponieważ oni wzywają Jego imienia. Chrześcijanie zbierają się w imię Jezusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 20. Przygarniają chętnie tych, którzy przychodzą w imię Jezusa. To jest także Ewangelia Marka, rozdział 9, 37. I postępują tak, aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa było uwielbione we wszystkim. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Tak? Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 1, werset 11. Teraz go przytoczę. Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim. Za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Podsumowując tą naukę Pisma Świętego o tym, co to jest imię Boga, to widzimy wyraźnie, że jest to całkowicie unikalna sprawa, kiedy Bóg sam objawia siebie samego w imieniu i wskazując jednocześnie pewną drogę do spotkania z Nim, czy wejścia w komunię z Nim poprzez przyzywanie tego imienia. Stąd to bardzo mocno zostanie przejęte przez tradycję hezychastyczną, tradycję modlitwy Jezusowej i tradycję nieustannego powracania do imienia. W Nowym Testamencie wszystko, całe życie chrześcijańskie jest przesączone tym doświadczeniem przyzywania imienia. Bo słuchajcie, tak naprawdę nasze życie chrześcijańskie na tym polega, żeby ciągle uświadamiać sobie tę obecność Boga. Kiedy patrzy się na Biblię i na ten przekaz, który ona daje, to widać wyraźnie, że Bóg jest obecny. On nie jest gdzieś tam. Ja jestem, który jestem. Ja jestem z tobą. Ja jestem teraz. Ja jestem tu. To są te określenia, które mówią nam o tym, kim jest dla nas Bóg. Czyli mówią także o Jego imieniu. To imię stanowi także coś takiego, co wiąże się z przyzywaniem obecności Bożej. Jak się czyta Stary Testament, także to widać wyraźnie, że Izraelici wzywają imienia Boga przy każdej okazji. Wyruszając na wojnę, czy robiąc inne rzeczy, zawsze robią to wzywając imienia. W imię Jahwe to się czyni. Tak samo jak w Nowym Testamencie czyni się wszystko w imię Jezusa Chrystusa. To by był ta pierwsza część, która jest najkrótsza, mówiąca o takiej podstawie, bo gdybyśmy nie wiedzieli tej podstawy, skąd właściwie wzięła się ta kwestia imienia w ogóle i dlaczego w ogóle możemy mówić o mocy, którą posiada imię Boga w chrześcijaństwie, to byśmy musieli zaczynać od drugiej strony, czyli od tyłu. Nie za bardzo byśmy rozumieli, na czym ma polegać, czym ma być unikalność modlitwy powtarzającej imię, czy wzywającej imię od jakiejkolwiek innej formy modlitwy. Czy taka modlitwa ma w sobie specjalną moc, czy ta moc jest w jakiś specjalny sposób objawiona? Do czego służyło przyzywanie imienia Jezus dla ojców? To będzie następne zagadnienie, to także to wejście w obecność Bożą, która dla nich jest kluczowym zagadnieniem, chodzenie w obecności Bożej, jest bezpośrednio związane z nieustannym przyzywaniem imienia. I w tym następnym części, po 5-minutowej przerwie, zajmiemy się tym, jak to ojcowie z tym imieniem przebywali, jak to ojcowie to imię wzywali i jaka była ich praktyka modlitwy.